Dzięki temu, że Estera została żoną perskiego króla Xerxesa, ocaliła nie tylko swoje życie, ale także życie wszystkich Izraelitów zamieszkujących obszar ówczesnego mocarstwa medo-perskiego. W jaki sposób Estera przedostała się na dwór perski? Stało się tak dlatego, że poprzednia żona Xerxesa, królowa Waszti, została przez niego odsunięta. Pamiętamy z poprzedniego naszego spotkania, że król Xerxes, będąc u szczytu potęgi i sławy, wydał wielkie przyjęcie dla dostojników wszystkich podlegających sobie państw. Jego imperium obejmowało wtedy obszar od Indii aż do Etiopii. Gdy wszyscy ucztowali i świętowali, król, który dobrze podochodził sobie winem, polecił swojej małżonce przybyć na ucztę. Król miał zamiar pochwalić się przed biesiadnikami niezwykłą urodą swojej żony. Królowa Waszti odmówiła przybycia, co sprawiło, że podchmielony król wpadł w wielki gniew. Trzeba przyznać, że Waszti miała powody, żeby odmówić poleceniu króla. Na przyjęciach starożytnego wschodu, urządzanych dla mężczyzn, spotkać można było jedynie kobiety pokroju kurtyzan. Nie byłoby czymś przyjemnym dla królowej być wystawioną na pokaz przed podchmielonymi mężczyznami, oddającymi się obżarstwu, pijaństwu i różnym innym uciechom. I król, gdyby nie był pod wpływem alkoholu, zapewne nigdy by takiego polecenia nie wydał. Z drugiej strony, gdyby królowa Waszti przemyślała całą sytuację i uświadomiła sobie, jakie konsekwencje może spowodować jej odmowa wobec rozkazu króla, który był typowo orientalnym władcą absolutnym, chyba spełniłaby jego polecenie. Od 12 wiersza pierwszego rozdziału Księgi Estery czytamy: Królowa Waszti wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie przyniesione przez eunuchów. Król rozłościł się bardzo i gniew w nim zapłonął. I rzekł do mędrców znających się na prawie, gdyż sprawy dotyczące króla przedkładane były wszystkim znawcom prawa i sądzenia. Z nich zaś najbliższymi mu byli Karszena, Szetar, Admata, Tarszysz, Mares, Marsena i Memuchan. Tych siedmiu książąt perskich i medyjskich, mających stały dostęp do króla i zajmujących pierwsze stanowiska w królestwie. Ich to król zapytał, jak należy według prawa postąpić z królową Waszti za to, że nie wypełniła wezwania króla Achaszwerosza przyniesionego przez eunuchów. Poznajemy imiona najbliższych doradców króla Achaszwerosza, czyli w brzmieniu greckim Xerxesa, i widzimy, że odmowa królowej potraktowana została jako jaskrawe złamanie prawa. Jak ktokolwiek może odmówić najpotężniejszemu władcy wschodu? Co powiedzą na to książęta i dostojnicy wszystkich podległych królowi krajów? Co będzie się mówić w pałacach owych książąt o królu, którego nawet żona nie musi słuchać? Los królowej Waszti był właściwie przesądzony. Zobaczmy, jaki wyrok zaproponowali doradcy króla. Wtedy rzekł Memuchan wobec króla i książąt: Królowa Waszti zawiniła nie tylko przeciw samemu królowi, lecz przeciw wszystkim książętom i wszystkim ludom, które mieszkają we wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza. Bo wieść o postępku królowej rozejdzie się i dotrze do wszystkich kobiet i zaczną pogardzać swoimi mężami. Powiedzą: król kazał przyprowadzić królową Waszti przed swoje oblicze, a ona nie przyszła. Jeszcze dzisiaj mówić będą o tym księżniczki perskie i medyjskie, które usłyszały o postępku królowej do wszystkich książąt króla i dużo z tego wyniknie wzgardy i złości. Memucham, który sam był księciem, powiedział w imieniu doradców króla: coś trzeba z tą sprawą zrobić. W przeciwnym wypadku postępek królowej Waszti stanie się złym przykładem dla wszystkich żon w Persji, które zaczną lekceważyć swoich mężów. Oczywiście było w tym dużo przesady i urażonej męskiej pychy. Niemniej opinia doradców króla przesądziła o jego decyzji. W końcowych wierszach pierwszego rozdziału Księgi Estery znajdujemy takie słowa ostatecznego wyroku w sprawie królowej Waszti: jeżeli król uzna to za dobre, niech wyjdzie od niego rozkaz królewski, który zostanie wypisany do praw perskich i medyjskich jako nieodwołalny, że Waszti nie stanie już nigdy przed obliczem króla, a jej godność królowej niech król nada jej przyjaciółce, godniejszej od niej. Gdy wieść o tym zarządzeniu rozejdzie się po całym jego królestwie, a jest ono przecież ogromne, to wszystkie żony będą okazywać cześć swoim mężom, od największego do najmniejszego. Rzecz ta znalazła uznanie u króla i u książąt i król postąpił według rady Memuchana i rozesłano listy do wszystkich prowincji królewskich, do każdej prowincji list jej pismem pisany, do każdego ludu w jego własnym języku, że każdy mężczyzna ma być panem w swoim domu i zarządzać nim, jak mu się podoba. Zmieniono prawo obowiązujące w imperium na niekorzyść kobiet, które i tak były w trudnej sytuacji w świecie starożytnego wschodu. A królowa Waszti została odsunięta przez króla i odtąd już nigdy nie miała stanąć przed jego obliczem. Oznaczało to, że po prostu już nie jest królową. I tak kończy się opowieść pierwszego rozdziału Księgi Estery. Początkowe słowa następnego, drugiego rozdziału brzmią następująco. Po tych wydarzeniach, gdy ustał gniew króla Achaszwerosza, wspomniał on Waszti i to, co ona uczyniła, i to, co o niej postanowiono. Ze słów tych wynika, że gdy król ochłonął, wytrzeźwiał i przypomniał sobie o wszystkim, co się wydarzyło podczas uczty, zaczął żałować, że królowa Waszti jest odsunięta. Nawet on nie mógł jednak postąpić niezgodnie z prawem, które zostało w formie pisanej rozesłane po całym Imperium Perskim. Czytamy, wspomniał on Waszti i to, co uczyniła, i to, co o niej postanowiono. Słudzy króla widzieli jego smutek i wiedzieli, że trzeba coś postanowić. Czytamy dalej. Dworzanie króla, którzy mu usługiwali, rzekli, trzeba poszukać dla króla panien, dziewic urodziwych. Niech więc król wyznaczy we wszystkich prowincjach swojego królestwa urzędników i niech ci zgromadzą wszystkie panny, dziewice urodziwe na zamku w Suzie, w domu kobiet, pod opieką Hegaja, eunucha królewskiego, pilnującego kobiet, i niech im dostarczą olejków kosmetycznych. A ta panna, która najbardziej spodoba się królowi, niech zostanie królową zamiast Waszti. Rzecz ta spodobała się królowi, tak więc postąpił. Królowi spodobał się pomysł jego dworzan i rozpoczęto poszukiwania pięknych dziewcząt w całym perskim królestwie. Jak możemy przypuszczać, tych młodych, pięknych kobiet sprowadzono na dwór króla co najmniej kilkaset. Aż do tego miejsca w opowieści, którą snuje Księga Estery, mamy do czynienia z wydarzeniami, które mogły się zdarzyć i zdarzały się na niejednym z dworów starożytnego wschodu. Wystawne uczty, obżarstwo, pijaństwo, przepych, bogactwo, piękne kobiety – to wszystko cechowało życie dworskie potężnych orientalnych władców w dniach ich świetności. Dwór króla perskiego Xerxesa niczym oryginalnym się tutaj nie wyróżniał, ale w tym miejscu narracji biblijnej następuje zwrot sygnalizujący, że za tymi wydarzeniami typowymi dla życia pogańskich królów wschodu kryje się całkiem inny wątek. Wątek Bożej opatrzności. Bóg czuwa nad dziejami ludzkości, kieruje historią, troszczy się w sposób szczególny o los swego ludu. Dowiadujemy się, że na dworze króla perskiego przebywał pewien Izraelita. Czytamy dalej od wiersza 5. A był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, syna Szymiego, syna Kisza, z plemienia Beniamina. Został on uprowadzony do niewoli z Jeruzalemu wraz z jeńcami uprowadzonymi razem z królem judzkim Jechoniaszem, którego uprowadził do niewoli Nebukadnesar, król babiloński. Był on opiekunem Hadasy, to jest Estery, córki swego stryja, gdyż nie miała ona ani ojca, ani matki. Była to panna urodziwa i piękna, a po śmierci jej ojca i matki przyjął ją Mordochaj za córkę. Hebrajskie imię Estery brzmiało Hadasa, czyli gwiazda. Rzeczywiście była ona gwiazdą. Była, jak świadczy Biblia, panną urodziwą i piękną. Gdy zmarli jej rodzice, spokrewniony z nią Mordochaj opiekował się nią jak własną córką. Mordochaj piastował na dworze perskim ważny urząd. I gdy do zamku zaczęto sprowadzać piękne dziewczęta z całego królestwa, miał zapewne okazję porównać ich urodę z urodą Estery. Gdy stwierdził, że żadna z panien nie dorównuje urodą Esterze, postanowił, że i ona weźmie udział w wyborach nowej królowej. Gdy tedy usłyszano o nakazie i zarządzeniu króla i gdy zgromadzono wiele panien na zamku w Suzie pod opieką Hegaja, została też zabrana Estera do Pałacu Królewskiego pod opiekę Hegaja pilnującego kobiet. I spodobała mu się ta panna i zyskała u niego względy. Toteż od razu kazał jej dostarczyć należne jej stroje i kosmetyki i przydziały i dał jej 7 dziewcząt z Pałacu Królewskiego i wyznaczył dla niej i dla jej dziewcząt najlepsze pomieszczenia w domu kobiet. Widzimy, jak Boża ręka kieruje losem Estery. Zyskała ona szczególne względy u Hegaja, opiekującego się kobietami, spośród których miała być wybrana nowa królowa. Estera zamieszkała w najlepszych pomieszczeniach w domu kobiet. Estera nie ujawniła wszakże swojej narodowości i swojego pochodzenia, gdyż Mordochaj zakazał jej to uczynić. Nie zapominajmy, że Izraelici byli narodem wziętym do niewoli. Jak w wielu innych krajach, w Persji panował antysemityzm. Mordochaj ostrzegł więc Esterę, by nie ujawniała swojej narodowości. Czuwał nad bezpieczeństwem Estery. Codziennie dowiadywał się o jej powodzenie. Czytamy dalej. A Mordochaj przechadzał się codziennie przed dziedzińcem domu kobiet, aby dowiadywać się o zdrowiu Estery i o tym, co się z nią dzieje. I tak minęło 12 miesięcy. Przez cały rok dziewczęta przygotowywane były do stawienia się przed królem. Czytamy dalej od wiersza 12. Gdy zaś przyszła na każdą z tych panien kolej, aby pójść do króla, po upływie 12-miesięcznego okresu pielęgnowania ich urody kobiecej, mianowicie po 6 miesiącach olejkiem mirowym, a po 6 miesiącach balsamem i innymi kosmetykami kobiecymi, wtedy dopiero panna szła do króla, a dawano jej wszystko, co idąc do króla chciała wziąć z sobą, z domu kobiet do Pałacu Królewskiego. Pewien znajomy po przeczytaniu tego fragmentu Księgi Estery powiedział: nigdy już nie będę się denerwował na żonę, że spędziła godzinę w salonie piękności. Te dziewczęta na 500 lat przed naszą erą pielęgnowały bez przerwy swoją urodę przez cały rok. Troska o piękno ciała była typowa dla kobiet wschodu. Kobiety te stosowały wiele środków kosmetycznych, balsamy, pachnące olejki i właśnie dlatego kandydatki na królową Persji przygotowywano w taki sposób. Estera, jak się zdaje, należała do kobiet, które nie potrzebują wielkich zabiegów kosmetycznych. Była w sposób naturalny piękna, co zauważył już dworski opiekun kobiet Hegaj. Zdaje się, że widział on już od początku w Esterze zwycięzczynię owego niezwykłego konkursu piękności. Dlatego wyróżnił ją, przydzielił jej najwspanialsze komnaty i 7 dziewcząt z Pałacu Królewskiego. Był to jakby jeden krok do przodu w wypełnianiu się Bożego planu, który miał się zrealizować w życiu Estery. Boża ręka sterowała jej losami, bo od jej powodzenia zależały losy całego narodu. Gdy przyszła kolej na Esterę, aby pójść do króla, nie zabrała ona ze sobą niczego ze swoich komnat. Żadnych ozdób, kosmetyków, żadnej biżuterii. Była piękną, uroczą i miłą kobietą. Jej uroda była naturalna i świeża. Była jak polny kwiat, który trafił na komnaty ozdobionego złotem i srebrem pałacu wschodniego monarchy. Przeczytajmy wiersz 15 drugiego rozdziału Księgi Estery. Gdy na Esterę, córkę Abihaila, stryja Mordochaja, który przyjął ją za córkę, przyszła kolej, aby pójść do króla, nie żądała niczego poza tym, co jej doradził Hegaj, eunuch królewski, i Estera zyskała względy u wszystkich, którzy na nią spojrzeli. Niezwykła musiała być uroda Estery. Zyskiwała względy u wszystkich, którzy na nią spojrzeli. Czy uzyska względy także u króla? Jeśli nie, stanie się jedną z wielu kobiet wchodzących w skład królewskiego haremu. Czy taki los byłby dla Estery, młodej, pięknej Żydówki, czymś przyjemnym, czymś godnym? Z pewnością nie. Byłaby to klęska, ale Boża opatrzność czuwa nad Esterą. Boża dłoń wprowadzi piękną Esterę na tron perskiego królestwa, bo gdyby Estera tam się nie znalazła, cały lud izraelski byłby zgubiony. Czytamy dalej od wiersza 16. Estera została zabrana do króla Achaszwerosza do pałacu królewskiego w 10 miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w 7 roku jego panowania. Król pokochał Esterę bardziej niż wszystkie kobiety i ona znalazła łaskę i zyskała u niego względy ponad wszystkie dziewice. Toteż włożył diadem królewski na jej głowę i uczynił ją królową zamiast Waszti. Gdy król ujrzał Esterę, gdy ją poznał, nie musiał już dalej poszukiwać królowej. Był pewien, to jest nowa królowa. Estera zasiadła na tronie u boku króla Xerxesa. Było to wydarzenie o niezwykłej wadze. Młoda dziewczyna, należąca do zniewolonego przez Persów narodu żydowskiego, zostaje królową Persji, najpotężniejszego mocarstwa pogan, jakie kiedykolwiek istniało na świecie. Kiedy lud izraelski znajdzie się w niebezpieczeństwie, Estera będzie mogła stanąć w obronie rodaków. To Bóg sprawił, że znalazła się tak blisko króla. Pamiętamy, że Księga Estery rozpoczyna się opisem wielkiej uczty wydanej przez króla Xerxesa. Teraz, w końcowym fragmencie drugiego rozdziału, czytamy o następnej, niezwykłej uczcie. Uczcie Estery. Potem król wydał wielką ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzan. Ucztę Estery. Prowincjom zaś przyznał ulgi podatkowe i porozdzielał królewskie dary. Król pokochał Esterę i był bardzo szczęśliwy. Nie tylko wydał ucztę na cześć nowej królowej, ale także obniżył podatki podlegającym sobie prowincjom. Porozsyłał także książętom tych prowincji dary królewskie. A gdy pozostałe dziewice sprowadzono do drugiego domu kobiet, Mordochaj był w orszaku królewskim. Wraz z Esterą awansował w hierarchii dworskiej jej stryjeczny brat Mordochaj. Należał odtąd do orszaku królewskiego. Zasiadał w bramie miasta, to znaczy pełnił najprawdopodobniej funkcję sędziego, gdyż w tamtych czasach bramy miejskie spełniały m.in. rolę dzisiejszych sądów. Pamiętamy, że Boaz, którego poznaliśmy studiując Księgę Rut, legalne potwierdzenie swoich praw do poślubienia Rut załatwiał właśnie w bramie miejskiej. Również o Locie czytamy, że zasiadał w bramie miejskiej Sodomy, to znaczy, że był zaangażowany w społeczne sprawy tego miasta. Mordochaj zajmował więc wysokie stanowisko w administracji miasta Suzy i należał do orszaku królewskiego na dworze perskim. Dalej w wierszu 20 czytamy: lecz Estera nic jeszcze nie powiedziała o swoim pochodzeniu i o swojej narodowości, jak jej nakazał Mordochaj. Polecenie Mordochaja wykonała Estera tak jak wtedy, gdy była jeszcze pod jego opieką. Estera nie powiedziała królowi o swoim pochodzeniu. Trzymała się rady Mordochaja. Traktowała Mordochaja jak ojca. Miała do niego pełne zaufanie. Był bowiem człowiekiem doświadczonym i mądrym. W końcowym fragmencie drugiego rozdziału Księgi Estery czytamy o wydarzeniu, które było bardzo ważne dla dalszych losów Mordochaja i Estery. Otóż w tym czasie, gdy Mordochaj był w orszaku królewskim, dwaj eunuchowie królewscy spośród stróżów progów wpadli w gniew i szukali sposobności, aby dokonać zamachu na króla. Wiadomość o tej sprawie dotarła do Mordochaja i podał on ją królowej Esterze. Estera zaś w imieniu Mordochaja powiedziała o tym królowi. Sprawę zbadano i stwierdzono jej prawdziwość, wobec czego obu ich powieszono na szubienicy, po czym zapisano to w obecności króla w Księdze Dziejów. Był to bardzo ważny epizod w życiu Mordochaja, Estery i całego narodu izraelskiego. W tym nic z pozoru nieznaczącym wydarzeniu ujawnia się w sposób wyraźny Boży palec, Boża dłoń kierująca losami ludzi. Jak ktoś powiedział, Bóg otwiera i zamyka wielkie drzwi wiszące na maleńkich zawiasach. Boża opatrzność to coś, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę, ale coś zawsze obecnego w naszym życiu. Mordochaj wykrył spisek przeciwko królowi. Przebywając w orszaku królewskim, usłyszał dwóch szambelanów planujących zamach na życie króla. Spiskowanie przeciw królowi na dworach Starożytnego Wschodu było czymś bardzo niebezpiecznym. Mordochaj niezwłocznie przekazał więc informację o spisku Esterze. A Estera powiedziała tym królowi. Przekazała tę wiadomość, jak czytaliśmy, w imieniu Mordochaja. Informację tę sprawdzono i gdy stwierdzono jej prawdziwość, spiskowców uśmiercono. Imię Mordochaja zaś, jako tego, który uchronił króla przed zamachem, wpisano do księgi dziejów. Jednak czegoś tu zaniedbano. Zazwyczaj bowiem w takich sytuacjach człowiek, który ocalił życie króla, był nagradzany w jakiś szczególny sposób. Mordochaj nie otrzymał żadnej nagrody. Zapewne zastanawiał się, jak to się stało, że nie nagrodzono mnie za tak ważną zasługę. Ale nie był to przypadek. Za całą tą sprawą kryła się ręka Boża. W odpowiednim czasie Bóg sprawi, że król perski przypomni sobie o zasłudze Mordochaja. Dzięki temu zostanie przeprowadzony Boży plan ocalenia nie tylko Mordochaja i Estery, ale całego ludu Bożego. Bóg kierował wszystkimi wydarzeniami dziejącymi się w dalekiej Persji za dni Xerxesa, Mordochaja i Estery. Drogi przyjacielu, Bóg steruje też wydarzeniami dnia dzisiejszego. Kieruje historią, kieruje moim i Twoim życiem.